ludzie.
Szczęść Boże, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj audycja Porozmawiamy jak ludzie z Łosic. W takiej jesteśmy szczególnej scenerii przy głównej ulicy miasta, przy ulicy Piłsudskiego, tuż obok Łosickiego Domu Kultury. Dzisiejszy temat: Ojciec Święty Jan Paweł II dobrym, dobrem ogólnonarodowym. Witam w naszym takim polowym studio gości dzisiejszej audycji, którymi są pan senator Waldemar Kraska. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Publicysta pan Jan Maria Jackowski.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan poseł Bogusław Kowalski.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan senator Czesław Ryszka.
Również serdecznie witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan poseł Krzysztof Skórzewski.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I gościnnie gospodarz miasta, pan burmistrz Janusz Kobyliński, burmistrz oczywiście Łosic.
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzisiaj odbyła się konferencja poświęcona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Łosicach. Proszę powiedzieć, jaki był cel zorganizowania tej konferencji? Poseł Bogusław Kowalski.
Tak, więc wspólnie z panem posłem Krzysztofem Tchórzewskim i z senatorem Waldemarem Kraską wyszliśmy z taką inicjatywą zorganizowania konferencji poświęconej postaci i nauczaniu Jana Pawła II w kontekście miesiąc maj, to jest taki miesiąc typowo papieski, związany z postacią Jana Pawła, no i oczywiście rozpoczęty 1 maja beatyfikacją Jana Pawła II. W naszej ocenie jest to postać wielkiego Polaka i katolika, którego przesłanie, którego droga życiowa, którego postawa, nauczanie są wielkim dobrem dla Polski i dla Polaków. Szczególnie w tej sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy, potrzebujemy takich fundamentów tożsamości narodowej, która z jednej strony budowałaby wspólnotę narodową, ale z drugiej strony też pokazywałaby, jak żyć we współczesnym świecie. Wiemy, że takie pojęcia jak patriotyzm, jak przywiązanie do ojczyzny, jak katolicyzm nie są dzisiaj w modzie. W szerokim świecie taka postawa często jest krytykowana jako archaiczna, nienowoczesna. Jan Paweł II pokazał, że można być nowoczesnym człowiekiem, a jednocześnie szczerym patriotą i autentycznym katolikiem. I myślimy, że trzeba wspólnie z Kościołem, władza publiczna, władza państwowa powinna pracować nad tym, jak to przesłanie przekazać Polsce i jednocześnie jak wprowadzić w XXI wiek nasze społeczeństwo. Więc chcieliśmy też ze strony świeckich oddać hołd Janowi Pawłowi II. No i bardzo się cieszymy, że pan Janusz Kobyliński, burmistrz Łosic, przyjął nas tutaj, udostępnił Dom Kultury. Dziękujemy naszym wspaniałym gościom, którzy przyjechali z zewnątrz, panu senatorowi Czesławowi Ryszce, który jest autorem książki poświęconej Janowi Pawłowi II, który był na placu świętego Piotra, gdy doszło do zamachu, więc jest świadkiem tamtych wydarzeń, i publicyście katolickiemu, znanemu z mediów katolickich, Janowi Marii Jackowskiemu. I myślę, że dzisiejsza konferencja była takim dużym impulsem właśnie w tym kierunku. Dziękuję bardzo.
Jakie refleksje panowie macie po dzisiejszym spotkaniu, dzisiejszej konferencji?
No ja jestem bardzo podniesiony na duchu atmosferą tego spotkania i tym, że widzimy tutaj na przykładzie Łosic, jak wspólnoty lokalne mogą być właśnie tymi małymi ojczyznami, w których nie traci się takiego spojrzenia bardziej uniwersalnego, ogólnokrajowego, bo mówiliśmy o Janie Pawle II, ale też dzisiaj warto było i nie można było nie przypomnieć sylwetki innego wybitnego biskupa i kardynała, Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, tym bardziej, że wczoraj obchodziliśmy 30. rocznicę jego śmierci i sam wielki Jan Paweł II sam powiedział przecież, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie prymas tysiąclecia i jego wielkie zawierzenie Najświętszej Maryi Pannie. Także mamy tutaj świadectwo, którego syntezą jest to słynne zdjęcie z homagium XX kardynałów, a więc inauguracji pontyfikatu z 22 października 1978 roku z placu świętego Piotra, kiedy do tronu papieskiego i do świeżo wybranego Karola Wojtyły podchodzi Stefan kardynał Wyszyński i Ojciec Święty w takim synowskim geście podnosi z klęczek kardynała Wyszyńskiego i całuje go w pierścień biskupi, tak jak go całował w 1958 roku, kiedy dowiedział się w Namiodowej, że właśnie z woli Ojca Świętego został mianowany biskupem, wpierw pomocniczym krakowskim, później arcybiskupem krakowskim, później kardynałem z woli Pawła VI. Także widzimy, że ten splot tych wielkich ludzi Kościoła i wielkich Polaków i to, co oni swoim nauczaniem, swoją posługą, swoją postawą i swoim świadectwem przekazali nam, że to ciągle żyje i mamy do czynienia z takimi swoistymi znakami czasu, które nie zawsze potrafimy odczytać, a które cały czas Pan Bóg nam chce coś powiedzieć.
Teraz pytanie do pana senatora. Panie senatorze, czy pan często uczestniczy w tego typu konferencjach?
Nie często, dlatego że często piszę, a rzadziej mówię. Ale to spotkanie tutaj było dla mnie bardzo ważne, bo ja to potraktowałem jako pewne świadectwo miłości do Jana Pawła II, ponieważ raz, że jestem z okręgu częstochowskiego, a Jan Paweł II powiedział, że jest papieżem wziętym spod Jasnej Góry. O mnie czasem się mówi, że jestem senatorem spod Jasnej Góry i dlatego jest to takie dla mnie bardzo zobowiązujące. A po drugie, ja byłem może nie tyle uczniem, co słuchaczem kardynała Wojtyły, ponieważ na studiach w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mogłem się dość często słuchać czy kontaktować z kardynałem Wojtyłą, a później jako dziennikarz gościa niedzielnego, pracowałem w Katowicach przez 6 lat, mogłem także pielgrzymować już za Janem Pawłem II. No i tak jak to tutaj mówiłem, byłem świadkiem 30 lat temu, też rocznica zamachu na Jana Pawła II. Byłem wtedy po raz pierwszy na placu Świętego Piotra, na tej audiencji generalnej i będąc jakby świadkiem zamachu, to powstało pewne zobowiązanie takie moje wobec papieża, żeby skoro jestem po raz pierwszy w tak dramatycznej sytuacji, to powinienem jako dziennikarz może spłacić dług, czy pokazać papieża, jego wielkość, zwłaszcza, że później miałem taką okazję także pielgrzymować po świecie razem z nim. I stąd w zasadzie w ciągu tego pontyfikatu napisałem prawie 7 książek o Janie Pawle II. Znaczy nie prawie, tylko tyle. Jedna z nich nosiła pierwszy na świecie taki tytuł, Jan Paweł II Wielki. Kiedy jeszcze się nie mówiło o wielkości tego pontyfikatu, to już wówczas za jednym z kardynałów użyłem tego tytułu Papież Wielki, a dzisiaj już wiemy, że to jest także Papież Święty. Bo błogosławiony, wyniesienie papieża na ołtarze to jest tylko kwestią czasu. A nawet mówiło się, że papież Benedykt XVI mógłby od razu kanonizować Jana Pawła II, ponieważ tych dowodów świętości w postaci cudów uzdrowień, nawróceń, różnych przemian duchowych, no jest tysiące. Także tylko można wybierać w tych cudach i stąd kanonizacja na pewno jest tylko kwestią czasu. Dlatego to spotkanie w Łosicach jest dla mnie czymś wyjątkowym, ponieważ mogę jakby tego ducha przywiązania do Ojca Świętego, tego ducha miłości, które towarzyszyło mi przez cały jego pontyfikat, mogłem to tak publicznie wyrazić. I jestem tutaj moim kolegom, posłom, senatorowi bardzo za to wdzięczny. A tak mi się wydawało, że ludzie słuchali tego z dużą uwagą, więc to jest tym bardziej dla mnie pewna taka satysfakcja.
Panie senatorze, był pan świadkiem tragicznych wydarzeń zamachu na Ojca Świętego. Jak pan teraz z perspektywy czasu odbiera to wszystko, co zdarzyło się wówczas?
Odbieram to tak, jak każdy chrześcijanin powinien odbierać pewną ofiarę. Mianowicie to jest takie łacińskie powiedzenie Beatum Scelus, czyli błogosławiona wina, że Pan Bóg z każdego nawet zła wyciąga dobro. I nieraz nam się wydaje, że jakieś bardzo trudne doświadczenie, czy jest cierpienie, jakaś powiedzmy niezasłużona kara, tak by ktoś mógł powiedzieć. Potem się okazuje, że Pan Bóg z tego wyciągnął dobro. Na przykład bestialskie zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki. Przecież to była o pomstę do nieba. A my dzisiaj wiemy, że jest to patron Solidarności, patron wolności Polaków, wyniesiony na ołtarze, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, jakby pośrednik między nami a Bogiem. No coś pięknego, także z tej bestialskiego zamordowania księdza Jerzego no wyrasta wielkie dobro. I tak samo zamach na życie Jana Pawła II, mimo tej ogromnego cierpienia i tej ofiary i tego całego, powiedzmy, dramatyzmu, tragizmu tej sytuacji, no to przecież wiemy, że Jan Paweł II był tym narzędziem Bożej opatrzności, wybranym, żeby z tej ofiary nastąpiło dobro. Konkretnie Jan Paweł II jest tym, któremu zawdzięczamy wolność dzisiaj. Ja mówiłem w tym, podczas tego spotkania, że to Matka Boża w czasie objawień w Fatimie zapowiedziała, że tak skrótem mogę tylko to powiedzieć, wkrótce w Rosji wybuchnie rewolucja. Miliony ludzi zginą, narody upadną. Błędy Rosji, czyli błędy komunizmu, rozleją się po całym świecie. To wszystko się skończy, kiedy przyjdzie papież, który zadośćuczyni za te błędy Rosji swoim cierpieniem. Kiedy zawierzy Rosji i świat mojemu niepokalanemu sercu, ustąpią błędy Rosji, czyli upadnie komunizm. Przyjdą lata wolności, a na końcu przyjdzie zwycięstwo Matki Bożej. To są słowa z 1917 roku, wypowiedziane przez małe dzieci, którym Matka Boża to powiedziała, że absolutnie w ich umysłach nie mogły powstać takie obrazy. Nie mogło powstać wyobrażenie, nawet słowo Rosja to było dla nich absolutnie, powiedzmy, abstrakcyjne słowo. Także nie mogły sobie tego wymyśleć. To wszystko jest zapisane. My jesteśmy jakby świadkami tych wydarzeń, a Jan Paweł II był tym narzędziem Bożej opatrzności, która sprawiła, że to wszystko tak się potoczyło i dzisiaj cieszymy się tym darem wolności. Także może nie powstanie Solidarności, nawet nie upadek muru berlińskiego, zjednoczenie Niemiec i tak dalej, tylko pontyfikat Jana Pawła II jest, powiedzmy,
tą iskrą,
tym motorem, który, powiedzmy, doprowadził do tego, że cieszymy się teraz wolności.
A teraz jeszcze wracając do konferencji łosickiej, współorganizatorzy, pan poseł Kurzecki i pan senator Kraska tej konferencji, czy widzicie potrzebę dalszych takich konferencji w innych miejscach naszego regionu i nie tylko?
Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten ciąg po 1 maja, kiedy Kościół uznał Jana Pawła II błogosławionym, nasza konferencja zorganizowana w ten sposób, że podzielona na dwie części. Jedna część to jest jakby w pewnym sensie wskazanie, że dlaczego, a więc ten motyw świętości Jana Pawła II, ale druga część to jest wskazanie i jakby pokazanie, że to jest nie tylko wartość Kościoła, ale to jest także olbrzymia wartość narodu polskiego, właśnie to pokazanie tego oblicza patriotycznego, bo chcemy takimi konferencjami jako ludzie świeccy na takim spotkaniu, które miało miejsce dzisiaj, jakby uświadomić też to, że bez postawy patriotycznej, bez miłości ojczyzny Polski przez Jana Pawła II, my nie bylibyśmy dzisiaj suwerennym krajem. Co zresztą pan senator i pan redaktor w swoich wystąpieniach mocno podkreślali. A więc w kontekście tego wynika jedno, że Jan Paweł II to już jest błogosławiony, myślimy, że już blisko święty w Kościele katolickim, ale my jako świeccy patrzymy też na to, że to jest także błogosławiony narodu polskiego. Ten, który przypomina właśnie o tym patriotyzmie. I w ten sposób chcemy odpowiadać tym, którzy mówią, że słowo patriotyzm to jest już przeżytek. Tym, którzy uważają, że patriotyzm to już prawie nacjonalizm. I chcemy także pokazać tym, którzy chcą w pewnym sensie uznać, że sprawa w ogóle istnienia narodu w Europie jest nieistotna, że właściwie pojęcie narodu powinno wygasać, jednakże to jest pewna tak głęboka tradycja poszczególnych społeczności, to jest element tej realizacji właśnie misji Bożej, którą człowiekowi dał jako istocie grupowej, funkcjonującej w pewnych zespołach grupowych. Zaczyna się od rodziny, od społeczności lokalnej, jako jest gmina, i na społeczności narodowej razem biorąc. Żeby tego poczucia w ludziach nie było, to nie byłoby powstań w Polsce, my byśmy już dawno przestali być narodem, bo takie poświęcenia, jakie miały miejsce, chociażby w okresie zaborów, w powstaniach szczególnie styczniowym, gdzie nie liczyły się majątki, nie liczyło się nic, tylko walka o wolność, nawet beznadziejna, a w bliskiej historii, w bliskim zasięgu wielu jeszcze z tego okresu jest żyjących Polaków powstanie warszawskie. Za tego typu heroiczne gesty nas niektórzy próbują oceniać jako takich trochę wariatów politycznych, ale to jest pewien sygnał, pewne świadectwo tego, że naród polski jest narodem i że tego się nie wyrzeknie. I to także wynika właśnie z nauczania Jana Pawła II. Te podjęcie, że pamiętajcie o tym, że jesteście Polakami, pamiętajcie o swoich korzeniach, o tych właśnie, to nawiązanie szczególne do tradycji. Dlatego też chcieliśmy też jakby w ten sposób, taką konferencję, stworzyć pewną kontynuację beatyfikacji, jakby pokazanie, że to nie jest Jan Paweł II, jest wartością jako przyszły święty, obecnie błogosławiony dla Kościoła, dla społeczności katolików, ale także jest niezwykle ważną wartością, jest błogosławionym świętym dla narodu polskiego.
A propos dalszej konferencji, panie senatorze, czy macie coś w planie?
Panie rektorze, no my bardzo byśmy chcieli dalej kontynuować tą serię konferencji i cieszymy się, że dwóch panów prelegentów, czyli pan publicysta Jan Maria Jackowski i senator Czesław Ryczka, zechcieli nam po raz drugi już towarzyszyć w tej konferencji i rzeczywiście przekazać nam te wartości, wokół których powinniśmy na co dzień jakby jednoczyć się. I ja z Janem Pawłem II mogę powiedzieć, przez całe swoje dorosłe życie byłem w jakiś sposób związany. Tylko przypomnę, że jak został wybrany kardynał Wojtyła na stolicę apostolską, ja wtedy byłem w liceum. Byłem w liceum w Siecach, w pierwszym elochu Bolesława Prusa, mieszkałem w internacie i pamiętam ten wieczór, kiedy w pewnym momencie w tej ciszy, bo to było popołudnie, uczyliśmy się, tak jak wszyscy, do nauka własna w ten okres, w pewnym momencie na korytarzu usłyszeliśmy głos: mamy papieża. Na początku nie rozumieliśmy, co to się stało, jak to mamy papieża. Ktoś oglądał telewizję, prawda, podała sobie wiadomość i taki by jakby ta, myśmy młodzi ludzie, biegaliśmy od pokoju od pokoju do pokoju, prawda, ściskaliśmy się, taka spontaniczna radość, ale jednocześnie czuliśmy, że stało się coś wielkiego, takiego, może trudno było nam opisać, co to będzie niosło w sobą, to wybranie Polaka na stolicę apostolską, ale czuliśmy, że jest to ten dzień, który zmieni i nasze życie, i życie naszego kraju. Drugim takim znamiennym jest ten jakby zamykającym pontyfikat jej śmierci Jana Pawła II, kiedy już jako dorosły, jako lekarz miałem trochę wiedzy na temat choroby Jana Pawła II, że jest to, no niestety, nieunikniona już ten koniec, prawda, nastąpi, nie wiedzieliśmy tylko kiedy, ale mimo tej wiedzy medycznej ciągle miałem tak jakby wewnętrzną nadzieję i przekonanie, że może jednak stanie się ten cud, że może w pewnym momencie to wszystko jakby z papieża spadnie, wyjdzie on z tego swojego łóżka, wstanie z tym oknie i znowu do nas przemówi. Myślę, że ten okres, który w tej chwili spotykamy się po beatyfikacji Jana Pawła II, jest okresem, kiedy możemy ponownie sobie o tym wszystkim przypomnieć. Słuchając dzisiaj wystąpień panów, ja odkrywam nowe karty z nauki Jana Pawła II.
Coś nowego,
zawsze coś nowego odkrywam i myślę, że nie trzeba daleko szukać. Wystarczy zagłębić się w tą naukę, a naprawdę znajdziemy wiele rozwiązań, które pomogą nam w takim tym naszym polskim codziennym życiu.
No właśnie, jak w codziennym życiu rozumieć Ojca Święty Jan Paweł II jako dobro ogólnonarodowe?
Przede wszystkim trzeba zauważyć, że Ojciec Święty nie wstydził się tego, że jest Polakiem, a wręcz przeciwnie, to podkreślał. Przypomnijmy sobie, że napisał wspaniałą książkę Pamięć i tożsamość, której ukazał całemu światu, bo ta książka miała milionowe nakłady i była tłumaczona chyba na 70 języków. I należy ubolewać, że taka książka nie jest w kanonie lektur szkolnych w ojczyźnie tak wielkiego człowieka.
Może kiedyś.
Miejmy nadzieję. W każdym razie Ojciec Święty wyraźnie mówił, że w każdym człowieku jest coś takiego, ta jego taka swojszczyzna, to co go bezpośrednio otacza, jego rodzina, jego wspólnota lokalna, w której mieszka, wspólnota narodowa, w której wzrasta do bycia człowiekiem, do bycia chrześcijaninem. I jednocześnie jest coś uniwersalnego, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. I łączy nas wiara w tego samego Jezusa Chrystusa. I przybliżanie sylwetki Jana Pawła II i jego nauczania, i tego, co on mówił i o człowieku, ale też mówił o bardzo konkretnych sprawach społecznych, możemy powiedzieć sprawach publicznych. Słynna jest ta jego wypowiedź ze Skoczowa, chociażby z 1995 roku, jakże aktualna, w której domagał się o ludzi sumienia. Ja może przypomnę ten fragment z tej pielgrzymki z maja 1995 roku. To była na parę godzin, przyjechał tutaj kanonizować świętego Jana Sarkandra. Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, a także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Jakże te słowa są aktualne dziś? I proszę zauważyć, co powiedział Ojciec Święty. Mówi o ładzie moralnym. A z czego się wziął kryzys gospodarczy ogólnoświatowy? Z nieładu moralnego. Bo gdyby ludzie robili moralne biznesy, to by nie doprowadzili do sytuacji. Jednak ta chęć zysku i wzbogacenia się na skróty, za wszelką cenę, spędziła całe społeczeństwa i narody w poważne trudności. I to jest na przykład ciekawe, że w dzisiejszych poważnych szkołach biznesu, czy na Harvardzie, czy w JSE w Barcelonie, czy w innych szkołach, zaczyna się mówić o etycznym wymiarze biznesu, bo widać, że brak moralności, a liberalowie nam mówią, że moralność to jest sprawa indywidualna, że jest tylko prawo, jak się nie łamie prawa, to wszystko jest moralne, to można w majestacie prawa w jedną wdowę po prostu oskubać, dzieci niepełnosprawne gdzieś tam właściwie zaklasyfikować do trzeciej kategorii i tak dalej, i tak dalej, to widzimy, że bez tego ładu moralnego i bez pokoju to nie jesteśmy w stanie zbudować społeczeństwa opartego na trwałych fundamentach i społeczeństwa, w których każdy będzie miał szansę indywidualnego rozwoju. To jest inna sprawa, czy każdy będzie w stanie skorzystać z tej szansy, ale nie można z góry tej szansy nie dawać. Więc Jan Paweł II w swoim nauczaniu miał bardzo wiele takich wątków, odwoływał się do ojczyzny, a przede wszystkim w tej wspaniałej książce pokazywał wspaniałe korzenie polskości, atrakcyjności kultury polskiej zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa, nierozwiązalny związek między Kościołem a narodem. Proszę zwrócić uwagę, że tego ludzie, którzy nie znają polskiej tradycji, kompletnie nie rozumieją. Skąd się bierze ten nierozerwalny związek? Ano stąd, że prawie że równolegle z budowaniem administracji kościelnej po chrzcie Polski, jednocześnie tworzyła się państwowość polska. I to się wzajemnie przenikało. Hymnem polskim była Bogorodzica przez wieki. A więc pieśń maryjna, wezwania do Maryi. To wszystko to jest pewien fenomen, który jest cząstką naszej tożsamości i naszego dziedzictwa. A dzisiaj często te modne prądy nakazują nam, że mamy się tego wszystkiego wyrzec, mamy zapomnieć o swojej polskości, a wtedy będziemy nowocześni. Wcale tak nie jest. Proszę zauważyć, jak Amerykanie myślą o swojej tożsamości. Proszę o kinematografię amerykańską, wiele by można o tym mówić, ale właściwie w każdym filmie jest flaga amerykańska, jest hymn, w to oni się jednoczą, wokół jakichś tam przywódców, jakieś tam pozytywne przesłanie takie budujące tożsamość całej tej społeczności, która jest multikulturowa, tak? No przecież tam są wszystkie cywilizacje, kultury, to jest konglomerat, to jest bardzo trudno zbudować z tego jeden naród. Ale oni to po prostu próbują. No jest to trochę na innych zasadach. Natomiast w Europie naturalny sposób się wykształciły narody. I Jan Paweł II do tego nawiązywał. Nawet samo słowo naród pochodzi od narodzić się, prawda? Czy od łacińskiego nascere. Także to pokazuje, że ten współczynnik rodziny i przekazywania daru życia i tego, że naród to jest rodzina rodzin, to co z kolei tak bardzo podkreślał kardynał Wyszyński w swoim nauczaniu. I okazuje się, jak bardzo miał rację. Jestem na przykład wstrząśnięty tą informacją, którą wyczytałem parę dni temu. Jest taka specjalna strona internetowa, to są raporty CIA. w której opublikowano sytuację demograficzną Polski. Proszę sobie wyobrazić, że Polska obecnie na 229 krajów klasyfikowanych na świecie zajmuje 209 miejsce pod względem sytuacji demograficznej. My jesteśmy w tej chwili w stanie zapaści, co oznacza w niedalekiej perspektywie zapaść gospodarczą i zapaść systemów emerytalnych i ochrony zdrowia. I to są realne problemy. O tym przecież mówił kardynał Wyszyński. Mówił, że Polska musi mieć dzieci i tak dalej. To się śmiano z niego, że to jest taki katolicki punkt widzenia i nowoczesność zupełnie na czymś innym polega. O tym też mówił Jan Paweł II, który nas przestrzegał przecież. To słynna jego homilia przeciwko zabijaniu dzieci, kiedy się potrafił nawet zirytować. Ten święty człowiek w słusznej sprawie potrafił się zirytować i podnieść głos i krzyczeć nawet. I to się okazuje, że po prostu jak bardzo tutaj, jeżeli mamy przetrwać, że ta przyszłość świata idzie przez rodzinę i również przyszłość Polski idzie przez rodzinę. I w tym sensie jest to lokalne, a jednocześnie uniwersalne przesłanie, które świadectwo dał nam Jan Paweł II.
Teraz pytanie do pana burmistrza, pana Jędrzeja Kobylińskiego. Panie burmistrzu, jak pan, sprawując władzę, tak praktycznie korzysta z tego wszystkiego, co nam zostawił Ojciec Święty Jan Paweł II?
No cóż, Ojciec Święty tutaj, to co było powiedziane i mój miły przedmówcy, dawał świadectwo również tej świeckiej stronie społeczeństwa. To było, tym przykładem takim był chociażby 2 kwietnia 2005 roku, kiedy to cała społeczność polska, nastąpiło takie pojednanie, prawda? Chociażby takim symbolicznym przykładem pojednania byli kibice Krakowi i Wisły, którzy praktycznie nigdy ze sobą nie żyli w zgodzie, a w tym momencie pojednali się i naród się pojednał. Nastąpiło takie pojednanie narodowe, no ale niestety jesteśmy narodem dosyć takim kłótliwym i to pojednanie trwało bardzo krótko i wróciliśmy jak gdyby do tych swoich torów, ale to właśnie dlatego, że zaczęto w jakiś sposób dewaluować to nauczanie Jana Pawła II właśnie w tych kryteriach, w których było ono niewygodne, chociażby dla tego, można powiedzieć, takiego krwawego biznesu, prawda, bezwzględnego, gdzie właśnie moralność nie miała miejsca. I chociażby właśnie w tych aspektach nauczanie Jana Pawła II jest dla nas bardzo ważne. No drugą kwestią to jest sprawa tego, że Jan Paweł II cały czas nauczał, że powinniśmy być zgodni z naturą. Powinniśmy być zgodni z tym, co Pan Bóg stworzył. Ja zawsze powtarzam, że tutaj nie można tego, co Pan Bóg stworzył, w jakiś sposób odzwierciedlać, znaczy odwracać do góry nogami. No, przykładem chociażby w tej chwili to, o czym była mowa wcześniej, mówili nasi prelegenci, gdzie odwraca się chociażby naturalne prawo do życia, ale też chociaż nawet przez nas Sejm zostało uchwalone prawo, gdzie zabrania się karcenia dzieci, prawda? No, naturalne wychowanie, ja oglądałem to, wspominałem kiedyś na takim wystąpieniu, oglądałem taki film przyrodniczy, gdzie lwica pokazywała dzieciom, jak mają postępować, a jeżeli wychodziły poza pewną granicę, karciła je pazurami. A puenta tego filmu była taka, że lwica wróciła, oddała życie za te lwiątka, kiedy była taka potrzeba. No i tutaj to właśnie jest taki przykład, chociażby broni swoich dzieci jak lwica, to jest takie powiedzenie, prawda? No właśnie, bo między innymi ono się bierze stąd, ale ona potrafiła je skarcić, bo chciała je wychować do życia tego właśnie takiego w społeczeństwie. I tutaj to jest właśnie to, co mówił Jan Paweł II. On nauczał, że my powinniśmy zachować pewne granice, powinniśmy być w tych torach, które zostaliśmy wyznaczeni, gdzie po prostu są, nie można ich przekraczać i nie można na przykład wychowywać też dzieci bezstresowo, bo życie nie jest bezstresowe, prawda? Wracając do tego mojego wcześniejszego wystąpienia. Dlatego właśnie między innymi musimy też nie być sprzeczni z naturą. Powinniśmy po prostu też brać przykład z tego nauczania, z tego, co mówił Jan Paweł II, żeby pewnych norm nie można było przekraczać, tylko właśnie w tych normach się mieścić.
No a teraz pytanie do naszych polityków, jest czterech polityków, więc jak politycy odbierają to wszystko, co przekazał nam?
Tak, jeżeli można, to ja może zanim przejdę do tych spraw, o których omawiamy, to taki mały wtręt. Otóż Jesteśmy w Łosicach, w samym centrum, przed Domem Kultury, przy głównej ulicy i jak słyszymy to tło, to widzimy, że ruch w niedzielne popołudnie jest tutaj całkiem spory, więc Łosice to nie jest jakieś senne, małe miasteczko gdzieś na pograniczu,
się dzieje.
Na pograniczu Mazowsza. To tak na marginesie naszego gospodarza, który no rzeczywiście tutaj ma, myślę, w pigułce wszystkie problemy, te, które no, są związane z funkcjonowaniem władzy. I wydaje mi się, że to, co dzisiaj też było bardzo mocno podkreślane, to pewien ład moralny, to jest taki kościec, to jest taki jakieś rusztowanie, na którym życie publiczne jest oparte. I jeżeli to rusztowanie się sypie, jeżeli tego ładu moralnego nie ma, to od najniższej do najwyższego szczebla władzy wszyscy to odczuwamy. Poprzez problemy z patologiami społecznymi, poprzez załamanie, tak jak tutaj przed chwilą pan redaktor mówił, zagrożenie dla systemu emerytalnego, czyli problemy z pewną wymianą pokoleniową, z solidarnością między tymi pokoleniami. Także to wszystko trzeba widzieć łącznie. Nie da się, tak powiem, wyselekcjonować jednego, wypreparować jednego elementu społecznego i, tak powiem, lekceważyć to, jakie to będzie miało konsekwencje dla całego systemu. I Jan Paweł II cały jakby swój pontyfikat temu poświęcił, żeby pokazać światu pewną łączność różnych elementów i wzajemnych zależności. To, co dla mnie jako osoby, która działa w życiu publicznym, jest też bardzo istotne, to, że w nauczaniu Jana Pawła można odnaleźć pewną syntezę, bo nam się próbuje przedstawić, że takie pojęcia patriotyzmu, tożsamości narodowej kłócą się z wartościami uniwersalnymi, że one są tak naprawdę przeszkodą w rozwoju świata. Otóż Jan Paweł II powiedział, że nic bardziej błędnego, że wprost przeciwnie, że chociażby przypomniana przez pana redaktora dzisiaj Jackowskiego Karta Praw Narodów. Jan Paweł II potrafił w swoim nauczaniu pokazać, że wszystkie narody mają swoje prawa, że patriotyzmy związane z przynależnością do grupy narodowej nie muszą oznaczać wrogości do innych narodów, że my możemy wszyscy w pokoju się nawzajem rozwijać, jednocześnie szanując swoją tożsamość, to co żeśmy otrzymali po swoich przodkach i twórczo to rozwijać. Więc myślę, że ta synteza uniwersalizmu i patriotyzmu, wartości narodowych i powiedziałbym globalnych, europejskich, światowych, to jest coś kapitalnego, to jest ten fundament, na którym przyszłość możemy budować. Tylko trzeba to właściwie zrozumieć i właśnie widzieć to wszystko w pewnym całościowym ujęciu. Że jeżeli mówimy o tym, że są jakieś prawa rodziny i chcemy ich chronić, to nie jest tylko kwestia naszych przyzwyczajeń, naszego konserwatyzmu czy naszego zaślepienia, ale złamanie tych praw spowoduje, że jak w dominie posypie się cały system, na którym to wszystko jest oparte. Więc to jest ta wielka wartość. I jeszcze nawiązując do tego, co pan burmistrz wspomniał o tym pojednaniu narodowym, no myślę, że też Jan Paweł II i postacią i nauczaniem, jak nikt inny, nadaje się na takiego nowoczesnego, współczesnego patrona Polski. Bo to jest postać, powiedziałbym tak, to jest wielki katolik, bo był głową Kościoła i wyznaczył drogi rozwoju Kościoła na XXI wiek, ale też wielki Polak. Wielki Polak, który ciągle o losy ojczyzny się troszczył. Także no, ta synteza naprawdę jest czymś, na czym powinniśmy budować naszą przyszłość.
Pan senator Czesław Ryszka.
To są bardzo piękne słowa, które mówi pan poseł Kowalski, tylko nie zapominajmy o tym, że są ogromne siły zła, które chciałyby właśnie zburzyć i ten ład moralny, a także zniszczyć wielkość, autorytet Jana Pawła II. I to obserwujemy na co dzień. Ta, na przykład też wspomniano tutaj walka z rodziną, czy pan burmistrz powiedział, że jesteśmy narodem, który się kłóci. Ja bym powiedział inaczej. My jesteśmy narodem, który jest pod ogromną presją osób, środowisk, grup społecznych czy obcych państw, które chciałyby nas skłócić. Jana Pawła II trzeba widzieć jako pewien wielki dar dla świata. Taki znak, że nie jesteśmy jakimś tam pyłkiem w kosmosie, jako ludzie, jako narody, jako państwa, tylko tak jak mówi polskie przysłowie, że człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. To znaczy, że my naprawdę jesteśmy prowadzeni przez różne Boże znaki, że Boża opatrzność istnieje. I tak jak zamach na życie Jana
Pawła... nie tylko przenośnia, ale wręcz dosłowność.
Tak jest. Tak jak zamach na życie Jana Pawła II był perfekcyjnie przygotowany. Ojciec Święty nie miał prawa przeżyć. To był zawodowy morderca. To miał pistolet dziewięciostrzałowy. Gdzie tam klinika Gemelli, prawda, i tak dalej. Tymczasem na placu Świętego Piotra wówczas wydarzyło się kilka cudownych interwencji. Ktoś powie zbiegów okoliczności, przypadków. Tymczasem właśnie to było to, co Jan Paweł II powiedział potem, że zamach na moje życie był elementem pozaziemskiej walki, czyli jak gdyby ponad naszymi głowami ścierają się pewne siły dobra i zła i my dopiero po pewnym czasie jak gdyby sobie uświadamiamy, że doszło do takiej walki. I zło jest krzykliwe, zło jakby wydaje się, że zwycięża. Na przykład jak otwieramy gazety, prawda, to tam są tylko jakieś skandale, zbrodnie, rozwody i tak dalej. Tam nie ma nieraz żadnej informacji o tym, że są kochające się małżeństwa, że są dobre rodziny. Tutaj padło o tym bezstresowym wychowaniu. To jest właśnie przykład ustawy, której nagłośniono, że dzieci są bite w rodzinach, prawda? Że są patologiczne tylko rodziny i tak dalej. Gdyby mówiono o tym, że większość rodzin kocha swoje dzieci, to nigdy by takiej ustawy nie uchwalono, ale jest grupa, że tak powiem, no...
fałszywych obrońców.
Tak jest, fałszywych obrońców, którzy do tego doprowadzają. Tak samo jak jest ustawa o zabijaniu dzieci nienarodzonych. Przecież najpierw to była tylko jakaś furteczka, żeby no, nie rodziły się dzieci, które są upośledzone. Albo żeby nie było... żeby matka nie zmarła w czasie porodu. Więc na początku była tylko furteczka, że, żeby powiedzmy usunąć tą ciążę, która zagraża życiu. No a teraz to już jest powiedzmy dolina śmierci, bo są kraje, na przykład w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj właściwie można przerwać ciążę, zabijając dziecko w czasie porodu, łamiąc mu kręgosłup czy wysysając mózg. Bo tego typu są metody nawet aborcyjne. Czyli jest ogromna, powiedzmy, ta presja zła na dzisiejszego człowieka, stąd też taka słabość wiary, ale Pan Bóg jak gdyby o nas nie zapomina i posyła takich ludzi jak Jan Paweł II. Czy ktoś 30 lat temu wymarzył sobie, wyśnił, że dożyje pontyfikatu papieża Polaka? 2000 lat z tego regionu Europy nie było nigdy głowy Kościoła powszechnego. I czy ktoś 30 lat temu wymarzył sobie, że dożyje wolnej Polski, czyli takiej wolności, jaką się cieszymy. Nieraz to już jest wolność do przesady, że właściwie zniewalamy się poprzez tą wolność. Natomiast właśnie to są pewne znaki od Boga, które musimy cenić. I Jan Paweł II powiedział, że z tej wolności będziemy rozliczeni. Ci, którzy lekkomyślnie tą wolność potraktowali, którzy ją źle zagospodarowali, będą z niej rozliczeni. To są także takie słowa ostrzeżenia, że to nie jest tak, że jeśli coś Pan Bóg daje jako dar, to można go zmarnować.
Pan Jan Maria Jackowski.
No ja bym tutaj jeszcze ten wątek pociągnął, ponieważ on może unika uwadze opinii publicznej, ale to, co cytowałem, ten raport dotyczący dzietności, 209 demografii. Miejsce na 229 krajów na świecie, to nam daje najgorsze miejsce w Europie. I to już takie kraje jak Rosja, Białoruś, Rumunia nas wyprzedzają. To jest bardzo realne zagrożenie nie tylko w wymiarze społecznym, ale gospodarczym, ponieważ wiadomo, że starzejące się społeczeństwa tracą dynamikę rozwoju gospodarczego, ponieważ muszą coraz więcej środków przeznaczać na ochronę zdrowia, na systemy socjalne, na organizowanie opieki nad osobami starszymi itd., itd. To są sprawy naukowo udowodnione, więc ja bym nie chciał tutaj w to wchodzić szczegółowo. Ale co jest najbardziej bulwersujące w tym wszystkim? Otóż mnie osobiście przeraża beztroska władz polskich, które nie podejmują działań, zajmują się z sprawami zastępczymi. Proszę Państwa, Węgry niedawno uchwaliły nową konstytucję. Węgry, które uchodziły za kraj zlaicyzowany, gdzie Kościół katolicki był w zasadzie wyznaniem mniejszościowym, uchwaliły konstytucję, w której odwołują się do swojej tradycji, do świętego Stefana I, do tożsamości, dziękują Bogu za to, że właśnie takie są, jakie są, gdzie potępiono system komunistyczny jednoznacznie w tym dokumencie, gdzie przeprowadzono też pewne reformy polityczne administracji funkcjonowania i gdzie zapisano ochronę prawną życia poczętego. Węgry zlaicyzowane, gdzie było bardzo wiele aborcji. Mało tego, premier Orban jechał w grudniu do Benedykta XVI i to wszystko zapowiedział. I to, co zapowiedział, zrobił. Po prostu zrobił. Nie gadał, że ma zrobić, tylko zrobił. Nie tak, jak po warszawsku się mówi, ma czy ma mieć. Po prostu wziął, zrobił, przeprowadził. Konkret. Proszę bardzo, co robią Węgry? Węgry w tej chwili przewodniczą w Unii Europejskiej. Postawiły Węgry jako kraj sprawy rodziny na pierwszym miejscu, a projektem jest doprowadzenie do takiej ogólno do uchwalenia, żeby rok 2014 był w całej Europie rokiem rodziny i to się nazywa Rodzina Jutra. Co robi rząd polski, który był proszony, żeby w swojej prezydencji pociągnąć? Ogranicza się do tematu przemocy w rodzinie. No, jest to jakiś problem społeczny w jakiejś znikomej części społeczeństwa i to jest dokładnie temat zastępczy. To jest temat zastępczy, żeby ominąć główne bezradność
rządu, dojść do sedna
sprawy, braku polityki rodzinnej. Polska ma najniższy z wszystkich krajów Unii Europejskiej, podkreślam, z wszystkich, a więc łącznie z tymi krajami, które ostatnio przystąpiły, czyli Rumunia i Bułgaria, ma najniższy udział procentu PKB w stosunku do polityki rodzinnej. Ja przypomnę, że Francja ma około 4%, Węgry, o których mówiliśmy, mają około 3%, Czechy mają 2,5%, Polska ma niecały procent i jest najniższy to współczynnik w całej Unii Europejskiej. I my narzekamy, że społeczeństwo się starzeje, że nie ma kto się starszą osobą zająć, bo już wnuczków nie ma, wyjechały gdzieś za granicę, za chlebem i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle o tych sprawach się nie mówi. Natomiast oczywiście są uściski, oczywiście robi się atmosferę życia politycznego, to jest pasmo konfliktów i po prostu zrobi się zasłonę dymną nad tym, co się w naszej ojczyźnie dzieje. I tutaj ciekaw jestem, co by powiedział Jan Paweł II, ale na pewno by zajął stanowisko wobec tego. Nie mówię tutaj o stanowisku politycznym, bo to nie chodzi o ocenianie tam poszczególnych partii politycznych, ale chodzi o głębszą refleksję, że na czym polega polityka. Polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne i nie można po prostu polityki sprowadzać do geszefciarstwa i do kumplostwa i do załatwiania swoich interesów, jakichś interesików i tak dalej, i tak dalej. No niestety z tym mamy do czynienia w naszej ojczyźnie i stąd uważam, że jeżeli ktokolwiek będzie po wyborach rządził i nie podejmie spraw rodzin, to po prostu jest to działanie na szkodę Polski.
Czy jeszcze pan poseł Tchórzewski, bo zrobimy chwilę przerwę?
Ja chciałbym pociągnąć ten wątek świecki, a więc wartości dla społeczeństwa Jana Pawła II. Otóż w okresie pontyfikatu papieża Jana Pawła II jego wielkość jako droga do świętości została dokładnie pokazana. Ale należy zwrócić na to uwagę właśnie, że w czasie tego pontyfikatu została skonkretyzowana jako kompleksowa forma nauczania społecznego Kościoła. A więc tych wskazówek dla państw, które, jeżeli z tego wyciągną naukę, jak powinno państwo podchodzić do człowieka i do swojego zorganizowania społecznego. Wskazując na to, że podmiotem jest człowiek, że jego bezpieczeństwo społeczne, socjalne jest niezwykle ważne i że to chrześcijańskie podejście do drugiego człowieka powinno z drugiej strony być podmiotem do tego, jak ma być formułowane prawo. A więc bez odniesienia się do z jednej strony człowieka, z drugiej strony instytucji społecznych, państwowych i wzięcia tego razem, nie ma możliwości sformułowania dobrego prawa, a więc prawa sprawiedliwego. I tutaj w grę wchodzą właśnie te rzeczy, które wynikają jakby z tego nauczania społecznego, że oparcie się na czystym prawie, to na prawie opierały się zbrodnicze państwa, ze stalinowskim i hitlerowskim włącznie. Były to państwa prawa i prawo było sformułowane i prawa można było przestrzegać, będąc zbrodniarzem. I patrząc z takiego punktu widzenia właśnie, że sformułowanie prawa w stosunku do człowieka, do tego, jak on ma funkcjonować w społeczeństwie, musi się odnosić do tego ludzkiego, chrześcijańskiego wymiaru i pojęcia sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Zrobimy krótką przerwę i za chwilę powrócimy do dyskusji.
Emi rodzi syna. Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna. Pierwsze mecze, pierwsze smutki w gimnazjum klasówki. Po maturze z kolegami wypad
na kremówki.
Nie ma lepszego od Jana Pa. Oddał Lolek swemu panu. Wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu. 16 października 7-8 roku słyszy świat i doznaje szoku. Nie ma lepszego od Jana Pa. Pistolet kieruje. Matka Boża miała tutaj plany, widać własne. To tu stus i wszystko staje się zupełnie jasne. Bóg sam decyduje. Świat się modli, gdy Jan Paweł niebo obejmuje. Pontyfikat się nie kończy, dobrze o tym wiecie. Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie. Nie ma lepszego od Jana Pawła II. Nie ma lepszego od Jana Pawła II.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy o Kludzie. Dzisiaj jesteśmy gościnnie w Łosicach przy głównej ulicy, ulicy Piłsudskiego, przy Łosickim Domu Kultury. Przypomnę, że gośćmi dzisiejszej audycji są pan senator Waldemar Kraska, publicysta pan Jan Maria Jackowski, poseł Bogusław Kowalski, senator Czesław Ryszka, poseł Krzysztof Tchórzewski i pan Janusz Kobyliński, burmistrz miasta Łosice. Ojciec Święty w swoim nauczaniu dużo mówił o dialogu, wzajemnym poszanowaniu, widzeniu dobra wspólnego, czyli dobra społecznego, ale tak na co dzień, jak panowie widzicie to wszystko, o którym przed chwilą mówiłem, jest wcielane w życie przez nas, przez Polaków? Może pan senator Ryszka.
Dobro wspólne dla Ojca Świętego to było naprawdę coś nadrzędnego. To nie było tylko takie myślenie, że jakiś rozdział dóbr. Ja tylko powiem o pewnej takim wymiarze ofiary w życiu Jana Pawła II. Bo tutaj senator Kraska wspomniał ostatnie dni umierania Ojca Świętego, co wielkie cierpienie. I to nie były choroby w życiu Jana Pawła II. Ja tylko przypomnę taką rzecz. W roku 1994, kiedy Jan Paweł II upadł w łazience i złamał sobie kość w biodrze, tą szyjkę kości biodrowej, to był prawie rok rodziny. I wtedy Ojciec Święty powiedział, jeszcze tego cierpienia brakowało w roku rodziny. Czyli miał jakby taką świadomość, że jego cierpienie, czy ludzkie cierpienie w ogóle ma jakiś sens, taki sens, którego my czasem nie rozumiemy. Albo taki już przykład bardzo konkretny. Mianowicie jeden z arcybiskupów włoskich, Markiziano, zachorował na nowotwór gardła i stracił głos. Kiedy Jan Paweł II się o tym dowiedział, zaprosił go do siebie na rozmowę i to zaszło takie wydarzenie. W pewnym momencie ten arcybiskup próbuje gestami czy jakoś powiedzieć, co teraz ze mną będzie, co ze mnie za arcybiskup, skoro nie potrafię mówić, nie potrafię nauczać. Jan Paweł II podszedł do niego, przytrzymał mu kilka minut swoje dłonie na jego szyi, tak go pogłaskał po głowie i powiedział, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj to jest arcybiskup, to jest kardynał Markiziano, który przemawia, wrócił mu głos, a Jan Paweł II umierał jako niemowa. Warto sobie uświadomić tutaj pewną rzecz, która jest w religii chrześcijańskiej. O, to może to jest już klasyka, mianowicie Pan Jezus mógł na różne sposoby odkupić ludzkość z grzechu. Dokonało się to poprzez śmierć i cierpienie. To na krzyżu to się dokonało, prawda? Czyli jest taki fakt, że my czasem nie rozumiemy pewnych rzeczy. Przyjmujemy coś jako dopust Boży, jako jakieś zło konieczne, jako coś, co mi zostało jakoś narzucone, czego nie rozumiem. Tymczasem właśnie to dobro wspólne, ono wymaga ofiary. Ta jakaś nasza nawet troska o dzieci, która powiedzmy, wiemy jak matka się troszczy o dziecko, ile powiedzmy nocy nieprzespanych. Albo nauczyciel, który wspominamy tych nauczycieli, którzy od nas wymagali, a nie tych, którzy powiedzmy olewali swoje zajęcia. A żeby wymagać, to trzeba dużego wysiłku. To właśnie to jest pewna ofiara nauczyciela czy każdego innego, który gdzieś pracuje. I stąd jest ten taki pewien sens. O, na pewno wszyscy słuchacze znają postać świętego ojca Pio. Taki zakonnik San Giovanni Rotondo we Włoszech, który przed 50 lat nosił na swoich rękach i stopach stygmaty Chrystusa, czyli znaki męki Chrystusa i z tych stygmatów wypływała codziennie filiżanka krwi. Ktoś by powiedział, no taka sensacyjka sobie. Ale z tym się wiązało ogromne cierpienie tego zakonnika. I co chcę powiedzieć, jednego razu, kiedy ojciec Pio uzdrowił kogoś bardzo ciężko chorego, to powiedział, jeszcze jeden taki przypadek, a umrę. Czyli ojciec Pio to nie było jakieś takie zwierzątko do pokazywania. Ktoś w klatce, bo faktycznie on tam 50 lat spędził tylko w jednym klasztorze, w jednej celi. Miliony ludzi tam przybywało, żeby go zobaczyć, żeby się u niego wyspowiadać, ale przynajmniej, żeby go zobaczyć. Ale to, że on uzdrawiał, że przemieniał ludzi duchowo i tak dalej, to było jego ogromne cierpienie, czyli takie cierpienie, które jakby no, zasługiwało u Boga, że wypraszał przez to cierpienie komuś jakieś dobro. I stąd, powiedzmy, każde, jak mówimy, że polityka jest tą roztropną troską o dobro wspólne, ale to nie jest jakieś tam czyjeś fajne przemówienie, ładnie wygląda, niebieskie oczy, krawat, koszulka, prawda?
Tak często oceniamy.
Tak nieraz oceniamy. Tymczasem to dobro wspólne wymaga ofiary, wymaga poświęcenia. Nie tylko latania helikopterami, samolotami, pokazywania się powiedzmy z różnymi politykami, tylko to naprawdę wymaga przede wszystkim odpowiedniej osobowości, która tworzy ten ład moralny wokół siebie. Osobowości polityka, który zabiega o to dobro wspólne, czyli nie rozsprzedaje jak pijak powiedzmy wszystkiego, co jeszcze jest coś warte, żeby właściwie nie wiadomo potem, gdzie te pieniądze idą, bo ludziom się żyje coraz gorzej. Ktoś, kto patrzy na przyszłe pokolenia, to co myśmy tutaj mówili o rodzinie. Musimy patrzeć, za co będą nasze dzieci, prawda, żyć, mieszkać i rozwijać się. Nie tylko z czego będą nasze emerytury, ale jak te nasze dzieci będą Polsce, powiedzmy, funkcjonować. I stąd to jest. I takie dobro wymaga pracy, wymaga mądrości, wymaga właśnie ofiary, poświęcenia. I tego byśmy sobie życzyli, żeby tacy właśnie byli politycy. I o takich politykach mówił Jan Paweł II bardzo często, właśnie, że zarządzają dobrem narodu, ale myślą o przyszłości tego narodu.
Teraz skieruję się do pana posła Tchórzewskiego. Ojciec Święty mówił dużo o dialogu, o czym wspominałem, prawda? O wzajemnym poszanowaniu. Jak to tak na co dzień to powinniśmy wykorzystywać?
No ja w tej sprawie nawiążę do spotkania Ojca Świętego w trakcie wizyty w Sejmie z Konwentem Seniorów. To nie było długie spotkanie, ale było jakby poświęcone w pewnej części takiej szybkiej wymianie zdań związanych z wymiarem demokracji. No bo z jednej strony padły takie słowa, że demokracja to jest coś, co zastępuje wojnę krwawą na wojnę słowną. No i tutaj jakby stwierdzenia Ojca Świętego sprowadzałyby się, jakbym to skrótowo chciał powiedzieć, do pewnego takiego wymiaru, że tak, jako katolicy, ci, co się czują chrześcijanami, katolikami w tym wymiarze w stosunku do Ojca Świętego, to w swoim działaniu macie jedno wytyczne, prawo Boże, przykazania Boże. I w tej dziedzinie te rzeczy dla was przy stanowieniu prawa, przy podejmowaniu decyzji, także w wymiarze politycznym, nie podlegają dyskusji. O tym, w jakim zakresie realizuje się i są te jakby prawa Boże ustanowione, to w tej dziedzinie musicie się trzymać tego formatu i dla was jest to konkretne wytyczne. W tej dziedzinie nie widzę możliwości powiedzenia ustępstw. W związku z tym dialog tutaj jest jakby ograniczony. Ale z drugiej strony rozwiązania szczegółowe, jeżeli dyskutujecie, jeżeli się w nich sprzeczacie, to róbcie to w formę kłótni między przyjaciółmi. Żeby to jednak nie przeradzała się w nienawiść, bo nienawiść prowadzi do działań już emocjonalnych, i które mogą przynieść państwu dużą krzywdę. A więc w pewnym sensie Ojciec Święty widział jakby to taką sytuację, że demokracja jakby zmusza do różnicy zdań, zmusza nawet do ostrej wymiany różnicy zdań, czasami do podkreślenia swojego stanowiska, ale jednak wyraźnie ostrzegał przed tym, żeby te różnice zdań nie przechodziły jakby w personalne różnice między ludźmi w nienawiść. I to się czasami jakby nawet od strony nacisków społecznych słyszy w ten sposób. No chociażby gdzieś tam ktoś zauważył, że bardzo ostro różnice zdań w sprawach społecznych, któreś ustawy przedstawiło dwóch różnych polityków i potem, mówię, ciekawe, oni ze sobą rozmawiają. Jako to coś nadzwyczajnego, czyli nacisk społeczny wymaga, że jeżeli już się różnicie w czymś, to nawet nie powinniście ze sobą rozmawiać. Nie, no Ojciec Święty mówi nie. Wam nie wolno nienawidzieć, wam nie wolno nie odpowiedzieć czy powiedzieć dzień dobry temu swemu po drugiej stronie barykady jakby przeciwnikowi, konkurentowi politycznemu, bo raczej tak to należy nazywać, że jednak to jest kwestia całkowicie inna. A więc my, to jest pewien wymiar u nas także i społeczny, gdzie odbiór społeczny niektórych rzeczy jest nie do końca właściwy, a może także niewłaściwe niektórych rzeczy jest nauczanie medialne. I my czasami z drugiej strony należy pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi i że pewne grzeszne postawy są traktowane jako ludzi i mamy swoje słabości, że czasami nas ponosi. I tak powinniśmy patrzeć na wymiar działalności osoby publicznej, która jest jedną z nas, wybrana spośród ludzi, bo uzyskała 10 głosów więcej od innego poparcia społecznego i jest takim człowiekiem, jaki funkcjonuje w społeczeństwie. Podlega takim samym słabościom, jak inni ludzie i nie można oczekiwać, że będzie się idealnie zachowywał, chociaż należy oczekiwać od nas, że my musimy skupiać się nad tym, że jesteśmy odpowiedzialni za wartość ogólnospołeczną, za to, jak ogólnie państwo, całe państwo funkcjonuje. I w tym wymiarze musimy jednak pokonywać własne emocje.
Jeszcze senator Czesław Ryszka.
Ja bym tylko chciał uzupełnić, że nieraz, bo tutaj pada to słowo dialog, są pewne takie słowa jakby trychy, bo dialog nie jest czymś, do czego zmierzamy. Dialog jest tylko środkiem do jakiegoś celu. Dobro jest tym celem wspólnym, prawda? Także można rozmawiać, powiedzmy, całymi miesiącami i nie dojść do niczego, ale będziemy uśmiechnięci, życzliwi i tak dalej, a naród będzie żył coraz gorzej i będzie, powiedzmy, ludziom się coraz gorzej żyło i będzie jeszcze trudniej niż poprzednio. Także musimy o tym pamiętać, że są tak zwani zadymiarze, czy powiedzmy są te media, którym wcale nie zależy na tym, żeby było lepiej, tylko zależy na miłych rozmowach, na bardzo takim dobrym dialogu. Czyli będą wytykać jakieś kłótnie, a to jest zwyczajny spór, bo o dobro trzeba się spierać, bo są, powiedzmy, różne poglądy, różne światopoglądy i tak dalej. I tutaj Jan Paweł II jest takim człowiekiem, który pokazuje, jak prowadzić dialog. Dialog, który powinien prowadzić zawsze do wartości, do wybrania wartości. I stąd ta demokracja, o której mówimy, może być nieraz bez wartości. I taka demokracja to już będzie piękny dialog, ale to będzie normalny totalitaryzm, to będzie zamordyzm, że tak powiem. Dlatego tak się przeradza demokracja, że wszyscy, na przykład troszeczkę mnie to śmieszyło, jak w czasie właśnie wizyty prezydenta Obamy,
obecnej,
tak, obecnej, prezydent powiedział, że Ameryka się będzie uczyć od Polski demokracji.
Sformułowanie w kontekście krajów arabskich. Tak.
No więc rzeczywiście, jeśli u nas jest kraj pełen demokracji, zwłaszcza teraz, to należy tylko, powiedzmy, radować się z tego, że taki komplement usłyszeliśmy z ust prezydenta kraju najbardziej demokratycznego, tak myślę.
Mówimy o dialogu. Ojciec Święty dużo zrobił dla dialogu pomiędzy religiami, między narodami. Może tutaj pan poseł Kowalski?
Tak, ja chciałbym powiedzieć tak, że tutaj bardzo ważne jest w tych rozważaniach. Mówimy, że to jest wielka wartość tego nauczania, że jest jego taki wszechstronny charakter. Ale wydaje mi się, że trzeba zwrócić uwagę na to, że to nauczanie już się sprawdza. I to właśnie w tym wymiarze, powiedziałbym, takim życia publicznego. Co mam na myśli? Podam dwa przykłady. Pierwszy to jest encyklika Laborem Exercens, gdzie dotyczyła spraw gospodarczo-społecznych i to była jedna z pierwszych, jeszcze za czasów funkcjonowania systemu komunistycznego. Tam Jan Paweł II postawił taki, przypomniał, odświeżył taki postulat myśli chrześcijańskiej, że gospodarka rynkowa, gdzie mamy do czynienia z kapitałem i z pracą ludzką, z człowiekiem, że te czynniki produkcji są ważne, ale jednak zawsze trzeba dać pierwszeństwo człowiekowi. I wtedy krytykowano Ojca Świętego za to, że przyszedł z kraju komunistycznego, więc taka socjalizująca encyklika się pojawiła. No i proszę zwrócić uwagę, jak to nauczanie wygląda w świetle doświadczeń ostatniego kryzysu gospodarczego. No właśnie okazało się, zresztą to o tym była też już wcześniej mowa, że złamanie pewnych zasad etycznych, podporządkowanie wszystko zyskowi, czyli kapitałowi, czyli człowiek, jak powiem, daje upust swoich chciwości, doprowadza to do wynaturzeń, które powodują, że wszyscy cierpimy. I drugi przykład, który chcę podać, jeszcze raz powołać się na tą kartę praw narodów, o której Jan Paweł II mówił w ONZ-cie. Otóż miałem okazję kilka dni temu czytać najnowszą publikację takiego politologa, filozofa politycznego, współczesnego amerykańskiego, pana profesora Fukuyamy, który zasłynął, był orędownikiem takiej myśli demoliberalnej. I on wyciąga pierwsze wnioski z tego kryzysu, które się stały i mówi, że kryzys zakończył też pewien etap globalizacji, że tak naprawdę narody mają swoje prawa, mają swoją tożsamość i że wprowadzając pewne uniwersalne zasady, czy to życia społecznego, takim jak demokracja, czy to życia gospodarczego, takim jak wolny rynek, no jednak one muszą być w zgodzie z tożsamością tego narodu. One muszą być akceptowane przez ten naród. Nie można ich narzucać siłą. Więc mamy pewne niby oczywistości, prawda? Ale dopiero przykre doświadczenia są potrzebne po to, żeby stwierdzić, że rzeczywiście tak jest. Czyli mówiąc inaczej, Ojciec Święty mówi: uważajcie, bo tu jest drzewo. ale dopóki my w to drzewo nie uderzymy, nie zrozumiemy. Być może ta refleksja powinna nam posłużyć do tego, żeby wyciągnąć wnioski w innych obszarach. I teraz nawiążę do tego dialogu, do ekumenizmu, bo Ojciec Święty też wykazał się taką wielką otwartością do wszystkich religii, próbował poszukiwać tego dobra wspólnego również w dialogu międzyreligijnym. Myślę, że wielkie zasługi dla odbudowy chrześcijaństwa na wschodzie i dla dialogu z prawosławiem w szczególności. No tutaj wielkim pragnieniem Ojca Świętego było, żeby stanąć na rosyjskiej ziemi.
No nie udało się.
Nie udało się, ale tak naprawdę nie stanął on w sensie materialnym jako człowiek, ale jego ręka, jego dzieło tam jest. I to jest wielki jakiś dorobek, można powiedzieć, że no nie było materializacji, ale duch się spełnił. I sądzę, że to też jest wielki dorobek pokazujący, że tak jak mówiliśmy o tym, że narody mogą współżyć, nie tracąc swojej tożsamości, tak samo można prowadzić ten dialog religijny bez agresji, bez zacietrzewienia. Oczywiście nie rezygnując też z praw swojej wiary. To nie oznacza, że my musimy pogodzić się z tym, musimy uznać, że religie, które odeszły na przykład od Kościoła, że one są prawdziwe, czy rozstrzygać te dylematy, ale to jest kwestia, żeby, jak powiem, dochodzić do jakiegoś wspólnego poznania prawdy właśnie w tym pokojowym podejściu, żeby nie ranić, nie zabijać, no bo życie jest tą największą wartością i nie warto prowadzić wojen religijnych kosztem życia, co nie znaczy, że należy porzucić prawdę i nie szukać drogi dojścia do tej prawdy. Także jak widzimy, to jest naprawdę wielowymiarowa nauka i tak naprawdę to, co uważam za rzecz istotną, to, że my tak troszeczkę w Polsce nad tą beatyfikacją powierzchownie przeszliśmy. Czyli raczej odebraliśmy to troszeczkę jako takie show medialne,
wydarzenie,
jako
spektakl. Które było, skończyło się i
tak. I już przechodzimy do dalszych porządków, albo teraz będzie, nie wiem, konkurs Eurowizji, teraz będzie mistrzostwa Liga Mistrzów i tak dalej. Ciągle czegoś się dzieje i my gubimy jakby autentyczny sens. To, o co myślę, my tutaj jako parlamentarzyści gorąco apelujemy i postulujemy, żeby jednak kwestia wykorzystania, nauczania, jakiegoś znalezienia sposobu przekazania spuścizny Jana Pawła zwykłym Polakom, była też przedmiotem dialogu między Kościołem a państwem. Bo to jest właśnie nie tylko sprawa misji Kościoła w wymiarze religijnym, ale jest to tak bogate i wszechstronne nauczanie, że tutaj ład społeczny, interes publiczny, państwowy też wymagałby tego, żeby to nauczanie upowszechniać.
Do tej kwestii, panie...
Tak. Ja bym tutaj jeszcze dodał, bo pan poseł Kowalski wspominał o sprawach gospodarczych. Otóż to Ojciec Święty Jan Paweł II zadawał w Centesimus Annus, w innej swojej wielkiej encyklice społecznej, pytanie, co jest celem gospodarowania. Czy maksymalizacja zysku, to co nam mówią tak zwani liberałowie, czy zwolennicy tej gospodarki globalnej, tej globalistycznej, tego typu, co się teraz dzieje, czy zaspokajanie potrzeb. Bo jeżeli maksymalizacja zysku, to następuje uprzedmiotowienie człowieka. Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie zarobić. Tak? I mamy prostą drogę do tego, że możemy po prostu wartość życia ludzkiego zacząć wyceniać w kategoriach ekonomicznych i sprowadzać życie ludzkie jako elementu mającego służyć wąskiej grupie tych, którzy po prostu czerpią maksymalne zyski, bo to przecież globalizacja wytworzyła bardzo wąską grupę ludzi niezwykle bogatych. Ja przypomnę, że Bill Gates może za swoje coroczne dochody najnowocześniejszy lotniskowiec kupować, na który Polskę by nigdy nie było stać, bo to kosztuje 4 miliardy dolarów, taki lotniskowiec typu Kennedy.
Jakie to są relacje, prawda?
To jest jego roczny zysk, a wartość majątku trzech najbogatszych ludzi świata przekracza wartość PKB 48 krajów na świecie najbiedniejszych. To pokazuje skalę dysproporcji we współczesnym świecie i ten wymiar nauczania Jana Pawła II, który może my mniej zwracamy uwagę na to, bo jednak żyjemy w tej grupie tych 20% cząstki ludzkości, która ma dochody. Ja wiem, że to może zabrzmi dziwnie, bo wielu Polaków, bardzo wielu ma poczucie, że ich sytuacja materialna jest trudna i ledwie wiąże koniec z końcem, ale jest niewspółmierna do sytuacji 80% mieszkańców ziemi, którzy po prostu mają bardzo olbrzymie problemy. No, żeby,
o których sobie nie zdajemy sprawy.
O których my sobie nawet nie zdajemy sprawy. I tu też ten wymiar był. I stąd Jan Paweł II potrafił do każdego przemawiać, tak? Nie tylko do Polaków, czy Europejczyków, Niemców, Amerykanów, ale również do Afryki. Potrafił do krajów azjatyckich przemawiać. A więc do wszystkich narodów na świecie i każdemu wyciągać z orędzia Chrystusowego to, co szczególnie może go zainteresować, nie tracąc z pola widzenia całości, że tak naprawdę celem życia człowieka jest zbawienie, a nie to, czy skończy ze złotą kartą, czy z platynową kartą swoje życie.
Nowy ład polityczny w Europie, polityczno-społeczny, o czym wspomnieliśmy, no, wziął się z inspiracji Ojca Świętego, zresztą tego dowodem był zamach. 13 maja i myślę, że to rola Ojca Świętego była bardzo duża.
No, Ojciec Święty przyszedł z dalekiego kraju i tutaj warto zwrócić uwagę, że dwie postacie, bo wspomnieliśmy dzisiaj też kardynała Wyszyńskiego, który na skalę taką bardziej, powiedziałbym, lokalną, polską, ale też kardynał Wyszyński był bardzo popularnym hierarchą w Europie jako ten niezłomny książę kościoła, który potrafił powiedzieć nie potędze komunistycznej i w czasach stalinowskich. To było po prostu, jego pozycja była po prostu niesamowita pod tym względem, jego autorytet. No przecież to jest fakt bezsprzeczny. Natomiast faktem jest, że ja przytoczę może taką wypowiedź kardynała Wyszyńskiego, która jest bardzo istotna. Ona jest trochę zapomniana. To jest wypowiedź z 1957 roku. Wtedy kardynał Wyszyński, a więc w pewnym sensie wychowawca Jana Pawła II, bo który traktował go jak ojca, powiedział tak: los komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jak Polska się uchrześcijani, stanie się wielką siłą moralną. Komunizm sam przez się upadnie. Losy komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji, lecz w Polsce, przez jej katolicyzm. Polska pokaże całemu światu, jak brać się do komunizmu i cały świat będzie jej wdzięczny za to. Ja przypomnę, że to są słowa z 1957 roku, a więc kilkadziesiąt lat przed strajkami sierpniowymi, przed powstaniem Solidarności. I tutaj niewątpliwie wybór Jana Pawła II, suwerenna pozycja Kościoła w Polsce, który mógł być suwerennym głosicielem Słowa Bożego w czasach dyktatury komunistycznej. To był ten fenomen, który zawdzięczamy kardynałowi Wyszyńskiemu, no i Karolowi Wojtyle, który również w tym współuczestniczył jako metropolita krakowski, a wcześniej jako biskup i ksiądz, profesor. Także widzimy, że wbrew temu, co się w takiej poprawnej politycznie historiografii mówi, że to był KOR, tam demokratyczna opozycja i tak dalej. Tego
to
wszystkiego,
było następstwem, prawda?
To było następstwem. Tego wszystkiego by nie było. I można powiedzieć paradoksalnie, gdyby nie uwięzienie kardynała Wyszyńskiego, gdyby nie to jasnogórskie śluby narodu polskiego, wielka nowenna, peregrynacja obrazu, mówimy tutaj o przełomie lat 50. i 60., milenium Polski, słynny list do biskupów niemieckich, otwierający drogę do uregulowania statusu kościoła na ziemiach odzyskanych i północnych. Powstanie później w 72 roku diecezji szczecińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, zielonogórskiej. To wszystko
spina się w taką całość, prawda?
Spina się w taką całość i to, co się zaczęło właśnie w Polsce niezłomną posługą kardynała Wyszyńskiego w tym najtrudniejszym okresie rocznego komunizmu, czyli czasy stalinowskie, pierwsza połowa lat 50., później przez to, co robił Karol Wojtyła i później to, jako papież, co robił, te encykliki i te impulsy, które dał Polsce, doprowadziły do przemiany świata i to jest niekwestionowane. Ja oczywiście nie deprecjonuję udziału wielu dobrych ludzi, którzy po prostu szczerze walczyli o wolności i swobody demokratyczne, no ale nie można im dawać patentu, że oni sami z siebie własną siłą to zajęli. Ja tylko jedną rzecz przypomnę, że był taki premier polskiego rządu, który tak czasami w małym gronie powiadał, No ja to tak nie lubię tego masowego polskiego katolicyzmu, tych masowych mszy, tego, że tyle ludzi do kościoła. Lubię takie kameralne wyciszenie i tak dalej. I ktoś mu zwrócił uwagę, proszę pana, gdyby nie ten masowy katolicyzm, pan nigdy by nie został premierem. I to jest ten fenomen polski.
Dużo mówimy o nauczaniu Ojca Świętego, ale cały czas mamy problem. Zresztą też o tym często dyskutujemy w mediach i tak nawet na co dzień. Jak to wszystko wcielać w życie? Tutaj zwracam się do pana senatora Kraski i pana burmistrza. Jak właśnie umiejętnie wszystko wcielać w życie to, co nas nauczał Ojciec Święty?
Panie doktorze, no wydaje się, że to jest wszystko bardzo proste.
No proste, ale same proste rzeczy są najtrudniejsze do zrealizowania.
Nauka Jana Pawła II czy 2000 lat chrześcijaństwa uczy nas, że to są rzeczy tak oczywiste, jeżeli byśmy tylko się na tym opierali, to życie byłoby, myślę, że wszystkim upływało w sposób szczęśliwy, byśmy byli dla siebie braćmi. No niestety życie jest ułomne, człowiek jest ułomny, politycy tym bardziej, dlatego widzimy, że w życiu takim codziennym jakby zapominamy o tym, że są idee, które są jakby ponad tą codziennością, którą żyjemy. Ja jako lekarz bardzo często ocieram się o śmierć, no bo pacjenci niestety czasem schodzą z tego świata i jest to taki moment, kiedy świat takiego człowieka się przewartościowuje praktycznie o 180 stopni, kiedy pewne wartości, dla których wydawało mu się, że się da pokroić, są dla niego rzeczą, którą, no, od której nie może odejść. Ta sytuacja i to myślenie, że niedługo od tego świata zejdzie, przewartościowują go. I wtedy te, wydawało się dla niego, bardzo ważne rzeczy stają się praktycznie nieważne. Świat ma zupełnie inny wymiar. I my niestety o tym zapominamy. My szukamy nowych sensacji, nowych, prawda, jakby podniet. A rzeczywiście słuchając to, o czym mówił Jan Paweł II, słuchając, możemy dojść do wniosku, że to jest bardzo proste. Tylko my czasem myślimy, że ktoś za nas to zrobi, prawda? Że tak jak był wybór Jana Pawła II, takie odczuliśmy, że on już mamy swojego papieża, to on za nas, prawda, pozałatwia te sprawy w Polsce i ten komunizm zniknie, prawda, przestaniemy być takim narodem, jakim byliśmy. No, on tylko dał nam te wytyczne, on nam dał te wskazówki i tylko naszą dobrą wolą było, żeśmy z tego skorzystali, prawda, i myślę, że to jest tak samo i na co dzień. Jeżeli będziemy mieli tą wolę, żeby z tego skorzystać, to w swoim życiu codziennym będziemy się zachowali zupełnie inaczej. No, natura ludzka niestety przekorna jest i czasem nie chcę tych rzeczy oczywistych dostrzegać czy z nich korzystać, dlatego no, w życiu codziennym widzimy, że nie jest zawsze tak pięknie, jak byśmy chcieli.
Czy nie jest tak, panie burmistrzu, że my jesteśmy dobrzy jako Polacy od święta, a kiedy przychodzi ta codzienność, jest gorzej, także i w tym wypadku?
No cóż, to trudno ocenić, że akurat właśnie to, co pan redaktor powiedział, w 100% dotyczy naszego narodu. Myślę, że niekoniecznie tak jest, ale z pewnością no, mamy pewne ułomności, pewne wady. A my na przykład w tej chwili, to co pan zapytał, nauczanie Jana Pawła II, na co podane na talerzu, gdzie była to osobowość, którą cenił cały świat, która była uznawana i poważana. Jakoś nie do końca potrafimy w tej chwili brać taki przykład z tego nauczania, wcielać je w życie. Oczywiście musimy to robić, to się stara i starać się, aby to było robione cały czas. Aczkolwiek no, my potrafimy też jako naród, i to z historii widzimy, że potrafimy zniweczyć pewne osiągnięcia, które są. No, chociażby mamy w tej chwili maj, Konstytucja 3 maja, prawda, gdzie była to pierwsza w Europie konstytucja uchwalona, prawda, została tylko jedna z czterech wcielona w życie, prawda. No, mało kto wie, że były jeszcze Kołłątaj napisał 3 konstytucje, mianowicie moralna, gospodarcza i zbiór praw, tak? Weszła tylko ta polityczna w życie. I tutaj przecież w sumie odwrócono się od twórców Konstytucji 3 maja, Targowica wzięła górę, czyli powiedzmy to ta czarna strona naszego narodu wzięła górę. I tutaj w tym przypadku, biorąc jak gdyby mądrość z tej historii naszej, która minęła i czym to się skończyło, no myślę, że trzeba patrzeć w te słowa, które mówił Jan Paweł II, w to, co przewidywał, w to, co nauczał i po prostu właśnie chociażby to, o czym mówił o gospodarce, jak ma wyglądać ta gospodarka, jak ma być postrzegany człowiek, jak ma oczywiście osiągać i zysk, i biznes, i prowadzić tutaj wszelką działalność gospodarczą pod kątem jak gdyby osiągania pewnego dochodu, ale z postrzeganiem też osobowości tej ludzkiej, tego drugiego wymiaru tego biznesu, gdzie rzeczywiście musimy też patrzeć na to, żeby nie wylać dzieci z kąpielą. I to gdyby to musimy wcielać w życie od podstaw, od rodziny, poprzez szkołę, ale też i chociażby poprzez takie spotkania jak dzisiejsze, gdzie powinniśmy propagować to, o czym mówił właśnie papież i przybliżać jak najbliżej społeczeństwo.
Pan poseł Kowalski.
Tak, chciałem jeszcze pociągnąć ten wątek, co robić, żeby upowszechniać i popularyzować jakoś tak, żeby naród przeniknął, przesiąkł tą wiedzą, tą myślą. Otóż myśmy z panem senatorem Waldemarem Kraską przygotowali wystąpienie do pani minister Hall, żeby włączyć do kanonu lektur książkę Pamięć i tożsamość Jana Pawła II jako właśnie taką wykładnię, jak we współczesnym świecie być jednocześnie człowiekiem nowoczesnym, otwartym dla inne kultury, ale jednocześnie być patriotą, być katolikiem, być sobą. I sądzę, że to dzisiaj młodym pokoleniom jest szczególnie potrzebne, bo Polska jest w Unii Europejskiej, żyjemy w czasach otwartych granic. Wielu młodych Polaków, czy to ze względu na edukację, czy czasami też ze względu niestety na pracę, wyjeżdża na dłuższy czas za granicą, tam trafia w nowe środowiska i zderza się z problemem, jak się zachować. Czy porzucić tą wiarę i tą tożsamość, którą wyniosłem z domu, bo na przykład w modzie, w dobrym tonie jest, nie wiem, jak jestem w Anglii, czy w jakimś innym kraju, inaczej się zachować, czy jednak starać się pokazać, że jestem sobą. I sądzę, że to nauczanie Jana Pawła to jest taka wskazówka, prawda? Jak robić jedno i drugie, jak być człowiekiem dumnym, nowoczesnym, otwartym na świat, a jednocześnie nie tracić tożsamości, że tak naprawdę nie można być człowiekiem właśnie tym dumnym, otwartym na świat, jeżeli się tej tożsamości sobie nie chroni i nie pielęgnuje. Także to jest jako pewien przykład, dlatego że wydaje nam się, że trzeba by było właśnie to, co wspomniałem wcześniej, że jakiś dialog między Kościołem a państwem jest potrzebny też i po to, żeby wspólnie dokonać jakiegoś wyboru, wybrać jakieś strategie postępowania. Bo tak jak powiedziałem, dzisiaj chyba już nie ma sporu między nami, że dorobek Jana Pawła II to jest wartość ogólnonarodowa, z której wszyscy możemy korzystać. Ale jest potrzebna jakaś współpraca, jak to skorelować, bo nie ulega wątpliwości, że cały system edukacji publicznej powinien być w to wkomponowany. Dzisiaj zresztą jest wiele szkół, od szkół podstawowych po licea, po szkoły średnie, które noszą imię Jana Pawła II. I to się działo w sposób oddolny, spontaniczny. Więc jest też kwestia. Czyli my już jesteśmy, mamy w większości, czy w znacznej części dużych miast, miejscowości różnych są pomniki Jana Pawła. Więc on jest wśród nas wizerunkiem, pamięcią i tak dalej. Ale właśnie chodzi o to, żeby wejść głębiej, prawda? Żeby to nie było tylko hasło, żeby to nie było tylko zdjęcie, fotografia gdzieś tam w ważnym miejscu.
Nazwa ulicy Pomnik.
Nazwa ulicy Pomnik. To wszystko ważne, bo to nas wiąże z tą postacią. Ale żebyśmy zaczęli się troszeczkę wgryzać i przekładać to na nasze życie codzienne, również publiczne, bo myślę, że w stanowieniu prawa też powinniśmy do tego dorobku sięgać, prawda? I czy to jest kwestia, nie wiem, medycyny, czy to jest kwestia, nie wiem, transportu. Wszędzie można jakąś inspirację chwycić, prawda?
Życia,
tak. Tylko trzeba chcieć i trzeba wiedzieć, gdzie sięgnąć.
Proszę w tej kwestii, ale jeszcze będę miał jedno pytanko.
Ja bym tylko zwrócił uwagę na to, takie znane powiedzenie, kto nie szanuje własnej przyszłości, ten nie jest szanowany przez innych. I można powiedzieć, że ta polityka takiej amnezji, jeżeli chodzi o tożsamość, jeżeli chodzi o własne korzenie i takie zlewanie się w jakiejś mgławicowej europejskości, no to jest po prostu polityka, która prowadzi donikąd. I tutaj pan poseł Kowalski mówi o tych sprawach konkretnych. No to jest, ja uważam, to jest znakomita inicjatywa z tym apelem do pani minister Hall, żeby to przywrócić. To jest skandal właściwie, że tej książki...
Przepraszam, że wejdę w zdanie. Jaki był odzew, pani minister?
Jeszcze nie ma, ponieważ to jest
świeża sprawa
po konferencji w Sokołowie, która też była poświęcona Janowi Pawłowi. Także czekamy na reakcję.
Ale z drugiej strony jest Komisja Wspólna Episkopatu i rządu i na tej, tam stawiano bardzo mocno od początku powstania tego obecnego rządu sprawy rodziny. Były zresztą bardzo duże deklaracje i to ze strony rządowej, natomiast nie zostały absolutnie zrealizowane i stąd w tej chwili właściwie istnieje konieczność powołania KOR-u, Komitetu Obrony Rodziny, dlatego że to nie chodzi tylko o ratowanie rodziny w sensie, żeby dobrze zrobić rodzinę w Polsce, ale to chodzi po prostu o ratowanie państwa i ratowanie narodu, ponieważ jeżeli dalej będziemy ta zapaść demograficzna i to, co się w Polsce dzieje, to za dwa pokolenia właściwie możemy powiedzieć, że Polski nie będzie. Zresztą nie tylko Polski, to jest problem również w wymiarze ogólnoeuropejskim.
I tym stwierdzeniem będziemy musieli zakończyć dzisiejszą audycję, chociaż jeszcze pytań wiele mam przygotowanych, no ale czas nie zgumy, nie rozciągniemy go. Kończymy dzisiejszą audycję z Łosic, spod Łosickiego Domu Kultury na ulicy Piłsudskiego. Gośćmi dzisiejszej audycji byli pan senator Waldemar Kraska. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Pan publicysta Jan Maria Jackowski.
Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
Pan poseł Bogusław Kowalski.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Pan senator Czesław Ryszka, dziękujemy serdecznie. Pan poseł Tchórzewski, Krzysztof Tchórzewski, także dziękujemy serdecznie. Pan Janusz Kobliński, burmistrz miasta Łosice.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję także Państwu, zapraszam na kolejne wydanie audycji za tydzień. Dziękuję za uwagę, szczęść Boże.